Czarne niebo, raport co tydzień na antenie Radia Wnet i na kanale YouTube Czarne Niebo i na kanale YouTube Radia Wnet. Możecie Państwo oglądać naszą wschodnią redakcję, oglądać redakcję Czarnego Nieba. Opowiadamy o wydarzeniach na wschodzie, tak będzie też dzisiaj. I bardzo często nie idziemy zgodnie z nurtem, głównym nurtem. Czasami opowiadamy o rzeczach po prostu tak, jakie one są, nawet jeżeli komuś się to nie podoba. I dzisiaj w tej atmosferze, która zapanowała pomiędzy Polską a Ukrainą, opowiemy o wydarzeniu niezwykłym, zwłaszcza, że mamy do tego szczególny pretekst, bo tego wydarzenia akurat przypada 80. rocznica. Chodzi o wspólną akcję podziemia niepodległościowego w 1946 roku, podziemia polskiego i ukraińskiego, żołnierzy WiN-u i żołnierze UPA razem w nocy z 27 na 28 maja zaatakowali kontrolowany przez komunistów Hrubieszów, zniszczyli posterunek Milicji Obywatelskiej, wyzwolili miejscowe więzienie. O tym będziemy rozmawiali z doktorem Mariuszem Zajączkowskim. Niezwykły epizod, a może nie tylko epizod wydarzeń powojennych, współpracy żołnierzy, którzy jeszcze niedawno byli w formacji AK, i żołnierzy ukraińskiej powstańczej armii. To będzie główny temat, ale oczywiście będziemy opowiadali też o bieżących wydarzeniach na Ukrainie. Opowiemy też o kolejnej rzeczy, która nie jest zwykła i która niestety bardzo często w tej atmosferze jakiegoś wręcz niezrozumiałego podsycania nastrojów przechodzą bez echa, bo opowiemy o tym, jak Polacy i Ukraińcy, a przede wszystkim jak Ukraińcy, pamiętają o pamięci historycznej, też związanej z wydarzeniami, polskimi wydarzeniami, z polskimi ofiarami. Znowu powrócimy do tematów z czasów I wojny światowej. Powrócimy na cmentarz w Tiuszce, gdzie upamiętniono polskich, też polskich żołnierzy II Brygady Legionów, którzy zginęli w 1914 roku. Można powiedzieć, że dzisiaj czarne niebo bardzo mocno pod prąd. Zaczynamy.
Czarne niebo.
A razem ze mną są Artur Żak w Lwowie i Dmytro Antoniuk w Kijowie. Jak co tydzień zaczynamy od tej opowieści bieżącej. Co się wydarzyło w ostatnim czasie, jaka jest sytuacja, jak wygląda też ta niedziela na Ukrainie. Dmytro Antoniuk.
Dzień dobry, Pawle. Witam Państwa serdecznie. Ta niedziela no, jest nadal jest no, dniem, w którym trwa wojna, ponieważ dzisiaj w nocy Rosja uderzyła w Ukrainę, używając ponad 200 różnych dronów, różnych gatunków tych dronów, zabijając też cywilów, jak to się stało w Czernichowie, i niszcząc no, na przykład nową pocztę, która też działa i w Polsce. Ukraińska firma pocztowa Rosja zniszczyła swoimi dronami jeden z wydziałów tej nowej poczty w Dnieprze. I niestety są poszkodowani ludzie i wojna po prostu trwa. Natomiast Ukraina uderza, i to uderza bardzo, bardzo mocno w odpowiedzi na to wszystko w Rosję. Dzisiejsza noc stała się taką, kiedy no, osiągnęliśmy kilku celów na terenie rosyjskim. Przede wszystkim to jest Samarska rafineria, która została uderzona w kilku miejscach i zgodnie z licznymi nagraniami i zdjęciami widzimy, że ta rafineria płonęła i być może płonie do dziś w kilku miejscach. Także to udało nam się dotrzeć. Przepraszam, nie Samarski, tylko Saratowska rafineria w mieście Saratow. Czyli to też jest daleko, bardzo daleko od granicy z Ukrainą około 800 kilometrów, jeżeli się nie mylę. A oprócz tego też udało się nam uderzyć w wroga w kilku innych obwodach rosyjskich, no przede wszystkim w obwodzie rostowskim, gdzie dolecieli nasze drony do bazy ropy i ona tam spłonęła. I ciekawe, że ta baza do dziś jeszcze dotrwała, bo znajduje się bezpośrednio w bliskości od granicy z Ukrainą. Niestety po naszej stronie to są tereny, które są okupowane jeszcze od 2014 roku, ale pamiętamy, że teraz, i to jest też jednym z najważniejszych tematów ubiegłego tygodnia, Ukraina niesamowicie aktywnie wykorzystuje drony średniego zasięgu, przede wszystkim drony typu Hornet, to jest wspólna ukraińsko-amerykańska broń, ukraińsko-amerykański dron, który jest bardzo skuteczny w uderzeniu wroga na przestrzeni, ma zasięg, tak powiem, masa zasięg do 160 kilometrów. To jest bardzo, bardzo ważne. Teraz widzimy, że Ukraina wykorzystuje te drony i inne też typy dronów, dlatego żeby niszczyć logistykę rosyjską, przede wszystkim na południu Ukrainy, w okupowanych częściach obwodów zaporowskiego i chersońskiego, bo oni, przez te obwody idzie ta trasa zaopatrzeniowa dla tego, co znajduje się na Krymie, na Półwyspie Krymskim. I to już spowodowało potężne też problemy na Krymie z benzyną. Nie ma po prostu na większości stacji paliw nie ma benzyny na Krymie. No i ale dla nas jest najważniejsze to, że my niszczymy logistykę, która jest kluczową w sumie dla zaopatrzenia wojsk rosyjskich, które próbują atakować, bo ubiegła doba stała się taką, kiedy Rosja, w ogóle za poprzednie dwa dni Rosja zaatakowała bardzo dużo i w wielu miejscowościach, czyli ilość tych ataków przekroczyła i sporo przekroczyła 200 ataków za dobę, co jest prawie rekordem. No i rekordowe też, my za ubiegłą dobę zniszczyliśmy ponad 1600 żołnierzy i oficerów wojska rosyjskiego, czyli zabijając ich i raniąc ich, nie pozwalając dalej przeprowadzić walki. Także Ukraina próbuje i skutecznie próbuje teraz po prostu wykluczyć logistykę rosyjską z gry, a jeżeli nam się to uda, to by oznaczało potężne problemy dla zaopatrzenia wojska rosyjskiego w ogóle na całej linii frontu. My na razie widzimy, że uderzamy tymi dronami przede wszystkim w tereny ukraińskie okupowane przez Moskale, ale nie wykluczam, że w najbliższym jakimś czasie będziemy świadkami też tego, że te drony zaczną uderzać i w obwody, które graniczą z Ukrainą, na przykład w Briański obwód, w Bielgorodzki, Kurski i tak dalej. Także ten zasięg, który ma dron Hornet, już pozwala uderzać tam bardzo głęboko. No i niepokojąca informacja przyszła z naszej okupowanej atomowej stacji zaporowskiej pod Energodarem, gdzie odnotowano, że dron, jak twierdzi rosyjska propaganda, dron ukraiński przebił jeden z korpusów, technicznych korpusów elektronii atomowej. Na razie przedstawiciele Międzynarodowej Agencji Energetyki Atomowej powiedzieli, że nie ma przekroczenia skażenia w powietrzu, nie ma wycieku radiacji na szczęście, ale pokazali dziurę po prostu w jednym z korpusów tej elektrowni. No i już jest sprostowanie od sił specjalnych ukraińskich o tym, że my nie uderzamy, nie jest naszym celem nasza własna elektrownia atomowa, jak najbardziej nie. Ale taka sytuacja jest. No i jeszcze być może o tych uderzeniach i o odwetach ukraińskich, myślę, że ma coś do powiedzenia Artur Żak.
W rzeczy samej, może kontynuując temat zaporowskiej elektrowni jądrowej, warto zaznaczyć, że często na terenie elektrowni jądrowej, czy też przez obserwatorów, a nawet przez rosyjskich dziennikarzy, są odnotowywane fakty rozmieszczania, czy też sprzętu wojskowego, czy też siły żywej armii rosyjskiej, co też jest rażącym pogwałceniem zasad bezpieczeństwa. Ale jeżeli mówimy tak naprawdę o odcinaniu logistyki, o której mówił Dmytro, to faktycznie te drony Hornet wykazują się bardzo dużą skutecznością z jednej prostej przyczyny. Duży zasięg, relatywnie duży zasięg jak dla tego typu sprzętu, tani koszt produkcji, duża ilość tego rodzaju środków napadu powietrznego, ale dodatkowo też ostatnio Ukraińcy przetestowali możliwość odpalania tych dronów z balonów meteorologicznych, czyli balon przynosi ten dron na dosyć dużą odległość i z pułapu 8 km dron startuje, wykorzystując mniejszą ilość ładowania baterii i to zasadniczo zwiększa jego zasięg. Rosjanie nie mogą przejąć tego doświadczenia z jednej prostej przyczyny, a to dlatego, że większość wiatrów, które są w stanie przenieść balony meteorologiczne, wieje z Ukrainy w kierunku Rosji. I to odcięcie na Krymie, o którym mówił Dmytro, spowodowało to, że benzyna A95 na Krymie jest wydawana na kartki. Reglamentacją objęto też paliwo AI-92. Zgodnie nawet z prognozami rosyjskich ekspertów, w niedalekiej przyszłości kryzys paliwowy także dotrze na Daleki Wschód, między innymi do kraju nadmorskiego, a biorąc pod uwagę, że teraz jest wzmożone zapotrzebowanie tak naprawdę na paliwa, to wywoła dosyć duże reperkusje wewnątrz Federacji Rosyjskiej, nie mówiąc już o aspekcie militarnym. Militarnym w takiej kwestii, że armia też nie będzie dostawała w odpowiedniej ilości paliwa, nie będzie mogła i nie może już bezpiecznie dostarczać ładunki militarne tymi drogami, które były wygryzione przy tym ataku Federacji Rosyjskiej w 2022 roku, ale coś, na co też nie tak często analitycy zwracają uwagę, to, że większość tej pomocy wolontariackiej rosyjskiej trafia cywilnymi samochodami, które w większości przypadków też jeżdżą na benzynie. Oczywiście dodatkowo też uderzenia te tak zwane głębokie albo głębsze może od tych operacyjnych, tych średniego zasięgu, nie ułatwiają sytuacji. Dmytro mówił o kolejnym uderzeniu w Saratów. Płonie AVT-6, to jest instalacja, jedna z istotniejszych instalacji rafinerii i co najmniej dwa zbiorniki, duże zbiorniki paliwa, ale także uderzono w obwód kierowski, to jest skład ropy naftowej Lazarewo. Ten obiekt znajduje się 1200 km od granicy z Ukrainą. Także Wołgograd, Lukoil, rafineria płonie, także płonie tam instalacja AVT. Baza paliwowa Jarosław, 3700 kilometrów od granic z Ukrainą, więc to są te odpowiedzi właśnie i to takie systematyczne tak naprawdę rozbrajanie gospodarki rosyjskiej. Według nawet rosyjskich ekspertów od początku roku Rosja straciła około 20% możliwości przerobowych ropy naftowej. No i teraz od razu może się przeniesiemy na poziom propagandy rosyjskiej, tej takiej na najwyższym poziomie administracyjnej, a to dlatego, że właśnie dosłownie przed chwilą Jurij Uszakow, to jest doradca, pomocnik prezydenta Federacji Rosyjskiej do spraw międzynarodowych, rozmawiał ponoć ze Steve'em Witkoffem, czyli specjalnym wysłannikiem prezydenta Stanów Zjednoczonych, przyjacielem Donalda Trumpa, i zakomunikował, że z okazji święta Trójcy Świętej Putin, Kreml jednoosobowo ogłosił, no chyba ponownie muszę powiedzieć, ogłosił zawieszenie broni, tym razem zawieszenie broni na dalekie uderzenia, i właśnie z tego powodu nie ma uderzeń na terenie Kijowa. Wcale nie dlatego, że są kompletowane środki napadu powietrznego, tak naprawdę zbierany i ustalany plan, ale właśnie dlatego, że dziś jest święto Trójcy Świętej. Ponoć ta informacja została przekazana Donaldowi Trumpowi, on ją oczywiście zaakceptował. Tutaj mówię, to jest informacja ze strony właśnie Jurija Uszakowa. No i jednocześnie Jurij Uszakow poskarżył się, że Stany Zjednoczone nadal wspierają militarnie Ukrainę, a nie takie ustalenia były w Anchorage, czyli ten duch Anchorage, duch Alaski, o którym ciągle mówi Kreml, ponoć nie do końca został wykonany, to znaczy ustalenia wynikające z tego duchu.
Arturze, powróćmy jeszcze do Kijowa, bo jeszcze Dmytro Antoniuk ma dla nas informacje bezpośrednio z Kijowa.
Tak, my dzisiaj jest wyjątkowy dzień dla mojego miasta, bo jest Dzień Kijowa. I tradycyjnie w tych dniach też my mamy bardzo fajny książkowy arsenał, który jest przeprowadzony, który ma miejsce w arsenale XVIII wieku naprzeciwko Ławry Pieciarskiej, i tutaj akurat zrobiłem zdjęcia przedwczoraj, bo ten festiwal ma 4 dni, dzisiaj jest dzień ostatni, i akurat tutaj jest dyskusja przeprowadzona przez polskich uczestników z Polski i z Ukrainy oczywiście, w tym też o tych naszych odwiecznych tematach trudnych, o Wołyniu, o UPA i tak dalej, o czym dzisiaj też będziemy rozmawiać. Także wśród uczestników, wśród gości tego wydarzenia książkowego, kulturowego jest też wiedza o tych trudnych naszych wspólnych tematach. No i
jeżeli pozwolisz, to jeszcze dodam, bo to jest wydarzenie niesamowicie ważne, takie potężne targi wydawnicze, książkowy arsenał w Kijowie, które są co roku, to właściwie potężne spotkanie intelektualistów, nie tylko ukraińskich, ale też z innych krajów. Zawsze są też Polacy, zawsze też są polskie wydawnictwa, są też polskie książki tłumaczone na język ukraiński. Wiele dyskusji co roku odbywa się to wydarzenie, odbywa się pomimo też rosyjskiej inwazji. Dmytrze?
Tak, i na tym wydarzeniu, na tych targach oczywiście nie brak autorów z Polski, jak i tym razem, także dzisiaj te targi książek już jest dzień ostatni, ale dzisiaj jest, powtórzę, Dzień Kijowa, i jednocześnie dzisiaj jest w Kościele Prawosławnym święto Trójcy. Także dla nas jest dzień wyjątkowy i spodziewam się, że ta noc, która jest przed nami, też będzie nocą spokojną przede wszystkim.
Daj, Panie Boże. Rozumiem, że temat kota zostawiasz na później.
Temat kota możemy też na sam koniec powiem, bo to jest niestety, żeby też nie było tak różowo, bo różowo nie jest. Zmarł kot lub kotka, to dokładnie nie wiem, to akurat to zwierzę, które... Wyobraźcie sobie Państwo, tutaj widać na tym zdjęciu, które nas ogląda w YouTubie, przeżyło atak w nocy na 24 maja na Kijów, na Lukianiwce. 3 dni leżało pod gruzami, uratowali tą kotkę, ona była całkowicie poparzona, popalona, straciła wzrok i niestety walczyła o swoje życie, ale dzisiaj zmarła, także... My pamiętamy, oczywiście, pamiętamy o naszych ofiarach wśród naszych ludzi, ale nie zapomniamy też o zwierzęciach i o naturze, o przyrodzie, która cierpi też tak samo niesamowito jak i ludzie po prostu w Kijowie.
Miałem nadzieję, że ta historia będzie pozytywna. Gdy napisałeś, że chcesz opowiedzieć o kocie, to wiele takich wydarzeń zawsze miało jakieś zakończenie optymistyczne. Tym razem niestety nie. Zwierzęta też są ofiarami tej wojny. Taka też smutna prawda. Panowie, jeżeli będą jeszcze ważne uzupełnienia, to do nich powrócimy, ale za chwilę główny temat dzisiejszego wydania i rozmowa z doktorem Mariuszem Zajączkowskim poświęcona niezwykle zwykłemu wydarzeniu sprzed 80 lat. Czarne niebo, raport.
Czarne niebo.
W nocy z 27 na 28 maja 1946 roku we wspólnej akcji polscy żołnierze Organizacji Wolność i Niezawisłość razem z partyzantami Ukraińskiej Powstańczej Armii dokonali uderzenia na kontrolowany przez Sowietów i polskich komunistów Hrubieszów, wyzwalając m.in. więźniów z miejscowego więzienia. Naszym gościem jest polski historyk dr Mariusz Zajączkowski, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
Witam panie doktorze, serdecznie. Można powiedzieć, że akurat ten temat sprzed 80 lat, kwestia wyzwolenia więzienia w Hrubieszowie jest jednym z takich głównych albo ważnych tematów w pana dorobku naukowym, stąd bardzo cieszymy, że pan znalazł czas na dzisiejsze spotkanie i na tę opowieść. Spróbujmy może też opowiedzieć szerzej o tym wydarzeniu, o kontekście historycznym, jak w ogóle do tego mogło dojść, że w 1946 roku żołnierze do niedawna jeszcze Armii Krajowej, wtedy już Wolność i Niezawisłość, podjęli współpracę z żołnierzami Ukraińskiej Powstańczej Armii i razem działali przeciwko wspólnemu wrogowi.
Tak, tutaj kluczem do całej tej historii jest stwierdzenie, które padło na końcu, czyli wspólny wróg. Dlaczego do tego doszło? Akcja w Hrubieszowie z maja 1946 roku była następstwem zawarcia rozejmu między podziemiem poakowskim, delegaturą sił zbrojnych na kraj, a ONB i Ukraińskiej Powstańczej Armii przy siłku Żar w powiecie lubaczowskim 21 maja 1945 roku. Rozejmu, który został poprzedzony szeregiem wcześniejszych spotkań sondażowych ze strony polskiego, ukraińskiego podziemia, rozmów, które nie były łatwe, rozmów, nad którymi ciążyły dramatyczne wydarzenia z lat poprzednich, z lat 43-45, bowiem w tych rozmowach brali udział ludzie, którzy aktywnie uczestniczyli z jednej i z drugiej strony w tych wydarzeniach. Mam tutaj na myśli antypolską akcję podziemia banderowskiego na Wołyniu, w Galicji Wschodniej i na terenach południowo-wschodniej Polski, w szczególności na terenach województwa lubelskiego, obecnego w okolicach Hrubieszowa, Tomaszowa Lubelskiego, a z drugiej strony oficerowie i żołnierze Armii Krajowej, którzy w reakcji na te wydarzenia również dopuszczali się akcji antyukraińskich. To jest o tyle ciekawe, że pod koniec, w drugiej połowie 1944 roku, kiedy było już jasne, że zarówno tereny zachodniej Ukrainy i obecnej wschodniej i południowo-wschodniej Polski zostaną zajęte przez Armię Czerwoną, która wypierała Niemców i front wschodni nadchodził bardzo, bardzo szybko. Z jednej i z drugiej strony, przede wszystkim w kierownictwie podziemia ukraińskiego stwierdzono, że dotychczasowa, należy zmienić dotychczasową taktykę wobec strony polskiej, ponieważ zmieniła się sytuacja geopolityczna. Ze strony polskiej z kolei były to przemyślenia na poziomie niższego szczebla, lokalnym, na Lubelszczyźnie, tam gdzie koniec okupacji niemieckiej odznaczył się szczególnie krwawo. Mamy tutaj, oczywiście musimy pamiętać o tym, że zanim doszło do jakichkolwiek rozmów, porozumień, rozejmu, po polskiej stronie zginęło w wyniku konfliktu narodowościowego od 80 do 100 tysięcy cywilów, po stronie ukraińskiej co najmniej 15 tysięcy cywilów. Nie liczę tutaj strat bojowych, partyzanckich czy formacji wojskowych. Dlatego ta sytuacja nastąpiła wskutek zmiany sytuacji geopolitycznej, bowiem okazało się, że Sowiety i tworzony przez nie aparat komunistyczny, aparat władzy, aparat represji mają wrogi stosunek zarówno do aspiracji niepodległościowych strony polskiej, jak i ukraińskiej. I znaleźli się ludzie, którzy w tej sytuacji stwierdzili, że nie ma najmniejszego sensu, żeby kontynuować walkę, która niczego dobrego przynieść nie może, kontynuować działania, które również, a może przede wszystkim związane były z szeregiem zbrodni na ludności cywilnej i rozlewem niewinnej krwi. Dlatego też postanowiono spróbować porozmawiać i spróbować zawrzeć rozejm w obliczu, tak jak pan powiedział, wspólnego wroga.
To porozumienie z maja 1945 roku, czyli właściwie rok przed akcją w Hrubieszowie, ono też było związane z przeprowadzeniem akcji informacyjnej, która była realizowana przez polską stronę. Były wydawane ulotki. W jednej z takich dokumentów było napisane tak. Nie będziemy rozstrzygali dziś, kto stał się winowajcą tego, że stanęliśmy we wrogich sobie obozach. Bez wątpienia były tam błędy przeszłości. W obliczu wspólnie znienawidzonego wroga uświadamiamy sobie, że droga nasza musi być wspólna, wzajemna walka nas wyniszcza, a wzmacnia naszego wroga. Wzywamy was do skupienia się i zjednania sił waszych z naszymi we wspólnej walce z odwiecznym wspólnym wrogiem narodów, Rosją i wrogiem myśli narodowej, komuną. Wzywamy więc was i czekamy. Bardzo często, panie doktorze, gdy mówi się o tym Hrubieszowie, gdy mówi się o tej akcji, mówi się, że to epizod, że to drobne wydarzenie, ale jednak to chyba był większy i szerszy zamysł, jeżeli rozmawiamy i mówimy o tym, że ta akcja była przygotowana długo, że miała też pewną podbudowę, nazwijmy to informacyjną, a może nawet ideową, i że z jednej i z drugiej strony, to o czym pan już wspomniał, byli ludzie, którzy doskonale wiedzieli, co się wydarzyło na Wołyniu i w Galicji Wschodniej, doskonale mieli świadomość rozmiaru i ogromu tej tragedii, wiedzieli, że tak naprawdę są wrogami, a jedni patrzyli na drugich jako na odpowiedzialnych za to, co się tam działo.
To prawda, tak. Tutaj zanim doszło do Hrubieszowa, wydarzało się szereg drobniejszych sytuacji. Oczywiście w morzu tragedii polsko-ukraińskiego konfliktu lat 40. to ten rozejm wydaje się kroplą, ale jest on o tyle istotny i godny zapamiętania, godny podkreślania, gdyż jego głównym założeniem tego rozejmu, tak jak wspomniałem, z uwagi na wspólne zagrożenie i wrogość wobec aspiracji niepodległościowych zarówno Polaków i Ukraińców, którzy toczyli walkę tak naprawdę o ziemię, którą jedni i drudzy uważali za część przyszłego swojego państwa, za ziemię własną, tak, że jedni i drudzy tutaj uważali ten teren za swój. Najważniejszym postanowieniem tego rozejmu było zaprzestanie jakichkolwiek wrogich wystąpień wobec ludności cywilnej jednej i drugiej strony. Ponadto podjęcie współpracy na płaszczyźnie propagandowej, politycznej i wojskowej, czego efektem najbardziej spektakularnym była właśnie akcja na Hrubieszów z maja 1946 roku. Podbudowa polityczna i propagandowa do tego wydarzenia również miała istotne znaczenie, ponieważ zarówno z polskiej, jak i z ukraińskiej strony rozpoczęła się akcja ulotkowa. Już w drugiej połowie 1944 roku Inspektorat Zamojski AK wydał, doszło do rozmów wśród oficerów i zaczęto zastanawiać się, jak dotrzeć do Ukraińców. I z początkiem 1945 roku wydawano ulotki do ludności ukraińskiej, w których mówiono o tym, o czym pan tutaj czytał. Ta ulotka, o której pan wspomniał, pochodzi z 3 bodajże maja 1945 roku, a więc poprzedzała to główne spotkanie, została wydana po spotkaniu sondażowym, takim jednym z istotniejszych, z 2 maja 1945 roku. Oprócz tego z terenów Ukrainy sowieckiej, z zachodnich obwodów na teren obecnej Polski wiosną 1945 roku przybywały sotnie rajdowe UPA, których celem również było propagowanie idei porozumienia polsko-ukraińskiego przy trudności polskiej i ukraińskiej, czyli przygotowanie gruntu do zawarcia takiego rozejmu. Takie działania były podejmowane nie tylko na Lubelszczyźnie w powiecie lubaczowskim, ale również w okolicach Brzozowa, Dynowa i Przemyśla, ale na tym drugim obszarze one nie przetrwały próby czasu z uwagi na siłę podziemia nacjonalistycznego polskiego, jak również na wprowadzenie Wojska Polskiego w 1945 roku we wrześniu do przymusowej akcji wysiedleńczej ludności ukraińskiej z Polski do SSR i związanej z tym brutalizacji działań wobec ludności ukraińskiej. Natomiast Lubelszczyzna, bo to, co się stało w maju w powiecie lubaczowskim, objęło swoim szerszym zasięgiem Zamojszczyznę, powiat chełmski, ale jesienią 1945 roku te porozumienia, te rozmowy, ten rozejm został rozszerzony na teren południowego Podlasia, czyli okolice Włodawy i Białej Podlaskiej. Warto tutaj wymienić chociażby nazwiska kluczowych bohaterów, którzy odpowiadają za zawarcie rozejmu 21 maja 1945 roku. Z polskiej strony był to inspektor zamojski kapitan Marian Gołębiewski Ster, komendant obwodu tomaszowskiego i jednocześnie zastępca Stera kapitan Stanisław Książę Krota. Po ukraińskiej zaś stronie, tutaj jest kluczową postacią pułkownik Jurij Łopatyński-Szek czy Sergii Martyniuk-Hrab. To byli ludzie, którzy bezpośrednio brali udział w rozmowach 21 maja i ludzie, którzy podjęli decyzję o zawarciu rozejmu.
To może jeszcze przez chwilę koncentrując się na kwestii rozejmu, nie wszyscy ze strony polskiej ten rozejm uznali. O ile uznały go formacje poakowskie, to nie uznały go Narodowe Siły Zbrojne.
Może powiem inaczej, nie wszyscy ze strony polskiej i ukraińskiej, bowiem próby storpedowania tego rozejmu miały miejsce w maju i na początku czerwca 1945 roku. Z jednej strony były to ostatnie antypolskie wystąpienia z drugiej połowy maja 1945 roku w okolicach Hrubieszowa i Tomaszowa Lubelskiego, które były udziałem bojówek Służby Bezpieczeństwa i Sotni Upawowki, które w jakimś sensie podlegały strukturom jeszcze nie tyle strukturom tworzącego się tak zwanego zakarzyńskiego kraju, co strukturom wołyńskim. Z drugiej zaś strony, już po zawarciu polsko-ukraińskiego rozejmu i mimo pełnej wiedzy na ten temat, ponieważ przedstawiciele Narodowych Sił Zbrojnych Okręgu Lubelskiego byli o tym fakcie poinformowani, próbą storpedowania tego porozumienia było uderzenie, napad i wymordowanie około 200 mieszkańców ukraińskiej wsi w powiecie krasnostawskim, wsi o nazwie Wierzchowiny, co miało miejsce 6 czerwca 1945 roku. Wsi położonej, wysuniętej enklawy ukraińskiej, otoczonej polskimi miejscowościami, na terenie, gdzie nigdy w zasadzie ukraińska powstańcza armia nigdy tam nie działała. Działały co prawda jakieś drobne struktury ONU, ale one nie miały żadnego większego znaczenia i nie doszło do konfliktu polsko-ukraińskiego w okresie okupacji niemieckiej i tak silnego, z jakim mieliśmy do czynienia na Wołyniu, w Galicji Wschodniej czy w okolicach Hrubieszowa. Także te dwie próby storpedowania porozumienia należy odnotować. Z jednej strony ludzie powiązani z wołyńską ON, z dowództwem wołyńskiej ON, z SBON, z drugiej zaś strony to byli partyzanci Narodowych Sił Zbrojnych, bojówki partyjnej ONR-u.
aż cisną się gdzieś w głowie myśli związane z analogiami historycznymi, ale to może jeszcze nie w tym momencie. Natomiast, panie doktorze, może spróbowalibyśmy opowiedzieć o samej tej głównej akcji, która jest najbardziej znana jako element tego porozumienia, czyli o tym wydarzeniu z nocy z 27 na 28 maja 1946 roku, gdy razem faktycznie partyzanci w Wino i w UPA dokonują ataku na Hrubieszów, który w tym momencie jest pod kontrolą polskich komunistów i Sowietów.
Tak, to jest najbardziej spektakularna i największa akcja zbrojna, nie jedyna oczywiście, bo chciałem podkreślić, że oprócz tej najbardziej znanej akcji na początku kwietnia 1946 roku doszło również do wspólnej akcji zbrojnej na stacji kolejowej Werbkowica, której celem było uwolnienie przeznaczonych do wysiedlenia na Ukrainę sowiecką mieszkańców narodowości ukraińskiej z okolic Hrubieszowa, pierwszego transportu z wysiedleńcami. W tej akcji brali udział zarówno partyzanci ukraińscy, jak i grupa polskich partyzantów z Wino. I to też było następstwo porozumień polsko-ukraińskich i pewne jakby rozpoznanie wojen i wspólnej współpracy na tej płaszczyźnie przed główną akcją w Hrubieszowie. Oczywiście tego transportu nie udało się tych ludzi przeznaczonych na wysiedlenie nie udało się uwolnić, gdyż okazało się, że transport odszedł kilka godzin przed rozpoczęciem akcji. Niemniej rozbrojono pododdział Wojska Polskiego i zatrzymano jednego z agitatorów Komisji Przesiedleńczej Ukraińskiej, który później najprawdopodobniej został stracony przez partyzantów ukraińskich. Ale to główne, do tego głównego uderzenia doszło pod koniec maja 1946 roku i w tej akcji, co jest godne podkreślenia, brało udział około 400 partyzantów polskich i ukraińskich, zarówno w samym mieście w Hrubieszowie, jak i w jego najbliższej okolicy, bowiem wszystkie drogi dojazdowe do miasta zostały zabezpieczone i ubezpieczone przez partyzantów, głównie polskich. W mieście przede wszystkim działali partyzanci ukraińscy i jeden oddział polski dowodzony przez Henryka Lewczuka-Młota, który właśnie dokonał rozbicia Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i tamtejszego więzienia. Celem ataku polskich i ukraińskich partyzantów był przede wszystkim, jeżeli chodzi o stronę polską, budynek i areszt Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa w Hrubieszowie, siedziba Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej i Komitetu Powiatowego PPR. Natomiast dla strony ukraińskiej koszary 3 Batalionu 98 Pułku 64 Dywizji Wojsk Wewnętrznych MWD, jak również siedziba Komisji Przesiedleńczej. Co ciekawe, w tym czasie w Hrubieszowie stacjonował 400-osobowy garnizon 5. Pułku 2. Dywizji Piechoty, w którym, nawiasem mówiąc, oficerem zwiadu był porucznik Wojciech Jaruzelski. Ten garnizon został zneutralizowany przez polskie podziemie w ten sposób, gdyż, jak się okazuje, około 250 żołnierzy było związanych bądź sympatyzowało z podziemiem antykomunistycznym, z Winem. Dlatego też wywiadowi winowskiemu udało się doprowadzić do tego, że Wojsko Polskie było poinformowane, a przynajmniej jakieś grono żołnierzy i oficerów byli poinformowani, że dojdzie do takiego ataku i że Wojsko Polskie zachowa pełną neutralność. Warki w mieście rozpoczęły się, sygnałem do rozpoczęcia warg w mieście było odpalenie tzw. torped, czyli pocisków rakietowych niemieckiej produkcji Nebelwerfer, które były odparane z takich prymitywnych urządzeń konstrukcji kowalskiej. Nie były one celne, robiły dużo szumu, dużo hałasu, miały też efekt psychologiczny. Były to pociski kalibru około 150 mm. I te pociski wystrzelono zarówno w budynek Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, jak i w koszary wojsk sowieckich MWD mieszczące się w dworku Deszata w Hrubieszowie. Nie udało się zdobycie Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej, ani też siedziby Komisji Przesiedleńczej, bo tam znajdowała się dokumentacja osób przeznaczonych do przesiedlenia na teren Ukrainy Sowieckiej. To się nie powiodło. Natomiast zadano pewne straty garnizonowi sowieckiemu, tak jak wspomniałem, rozbito Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, z którego uwolniono 22 więźniów, w tym 5 narodowości ukraińskiej. W trakcie walk w mieście, a potem w trakcie kilkudniowego w zasadzie pościgu za uczestnikami tego ataku, były ponoszone straty zarówno przez partyzantów polskich, jak i ukraińskich. No i oczywiście stronę, która została zaatakowana. Szacuje się, że po jednej i po drugiej stronie zginęło bądź odniosło rano od kilkunastu do kilkudziesięciu osób. To tak w dużym skrócie, ale warto też dodać, że oprócz oddziałów partyzanckich Ukraińskiej Powstańczej Armii, bo tutaj w ataku brał udział cały Kureń, cały batalion Hrubieszowski UPA, dowodzony przez Jevhena Sztendere Prirwę oraz co ciekawe, bojówki Służby Bezpieczeństwa, które również brały udział w walce w mieście i były dowodzone przez okręgowego referenta polityczno-propagandowego Teodora Harańcika-Dunajskiego oraz Wsewołoda Przykulskiego Skowa, bezpośredniego zastępcę, pierwszego zastępcy okręgowego referenta SBOWN, Leonida Łapińskiego-Zenona. Po stronie polskiej dowódcą polskiego zgrupowania był Kazimierz Witryak-Hel, zastępca komendanta Hrubieszowskiego obwodu WIN. Tak jak wspomniałem, akcją polskiego oddziału partyzanckiego w mieście kierował Henryk Lewczuk-Młot. To tyle tytułem wyjaśnienia w dużym skrócie tego, co się wydarzyło w Hrubieszowie właśnie pod koniec maja 1946 roku.
Panie doktorze, czy ta akcja może być w jakiś sposób, i to porozumienie z maja 1945 roku, w jakiś sposób szerzej rozpatrywane i może być jakimś wskaźnikiem, co by się stało, gdyby w Polsce jednak po wojnie nie rządzili komuniści, tylko doszłyby do władzy legalne, władze emigracyjne, przyjmując, że mogłyby nadawać też ton polityczny te osoby, które brały udział bezpośrednio w walkach. Ja wiem, że historycy nie lubią gdybania, co by było gdyby, ale jednak czy to jest jakiś wskaźnik na to, który może wskazywać, że w jakiś sposób udałoby się uzyskać kompromis z Ukraińcami, albo że sprawa ukraińska zostałaby inaczej rozwiązana po II wojnie światowej?
Znaczy, tak jak powiedziałem na wstępie, to wydarzenie jest kroplą w morzu tragedii relacji Polaków i Ukraińców w latach 40., ale kroplą bardzo istotną, pokazującą, że można było też inaczej. Oczywiście na to nałożyły się i do tego skłoniły uwarunkowania geopolityczne. Tak? Zmieniona sytuacja, bowiem kiedy rozpoczynał się konflikt polsko-ukraiński, jedna i druga strona zupełnie inaczej sobie wyobrażała zakończenie II wojny światowej, a tutaj sytuacja się potoczyła zupełnie inaczej. Dlatego to, co się wydarzyło w latach 45-47 na Lubelszczyźnie i powiecie lubaczowskim, nazywam rozejmem z tego tytułu, że mam wrażenie, i to wynika również z dokumentacji polskiej, ukraińskiej, że był to rozejm o charakterze taktycznym, że celowo w czasie rozmów w przysiłku Żar unikano tematu przyszłej granicy polsko-ukraińskiej, pozostając przy status quo z wiosny 1944 roku, czyli, bo tutaj trzeba powiedzieć, że, o czym nie wspomniałem, że wiosną 1944 roku w powiecie hrubieszowskim, tomaszowskim i lubaczowskim została wytyczona w zasadzie regularna linia frontu między, mimo okupacji niemieckiej, mimo zbliżającego się frontu wschodniego, ten teren był podzielony linią frontu między partyzantką polską i ukraińską. Dochodziło do walk, dochodziło do zbrodni, do niszczenia wsi, do zabijania cywilów po obu stronach. Oczywiście nie miało to żadnego porównania z tym, co działo się na Wołyniu czy w Galicji Wschodniej, ale o tym trzeba też pamiętać. Dlatego to status quo miało charakter, było takim punktem odniesienia w czasie rozmów w przysiłku Żar. Oczywiście strona ukraińska, bo tutaj inicjatywa była z góry, chciała w ten sposób nawiązać porozumienie ze stroną polską i przez polskie podziemie dotrzeć do rządu emigracyjnego w Londynie, a poprzez ten rząd emigracyjny w Londynie na wyższym szczeblu do anglosasów. Ale sytuacja zmieniła się wiosną, latem 1945 roku po przybyciu Mikołajczyka do Polski. uznaniu rządu komunistycznego, PKWN w zasadzie, tego, co powstało z PKWN po przybyciu Mikołajczyka jako rząd polski, dostało uznanie międzynarodowe. Ta sytuacja się zmieniła. Nie udało się stronie ukraińskiej podnieść rozmów do poziomu najwyższego ze stroną polską, stąd też ten rozejm miał charakter bardzo, bardzo lokalny. Oczywiście z dokumentów polskich i ukraińskich jasno wynika, że w przyszłości nie wykluczano konfliktu o granicę, tak? Bowiem jedna i druga strona zakładała według III wojny światowej, czyli konflikt państw anglosaskich ze Związkiem Sowieckim i w rezultacie tego konfliktu utworzenie niepodległego państwa ukraińskiego i polskiego. I siłą rzeczy jedna i druga strona nie wykluczała możliwości konfliktu zbrojnego o teren Wołynia i Galicji Wschodniej. Aczkolwiek po tych rozejmach, po tym porozumieniu mam wrażenie i po tym doświadczeniu tragicznym doświadczeniu Wołynia i Galicji Wschodniej, jeżeli nawet by doszło do tego konfliktu, zakładam, przypuszczam, wydaje mi się, że on nie miałby już tak krwawego charakteru jak ten z 1943 i 1944.
Panie doktorze, powiedział pan o stosunkach polsko-ukraińskich, więc przenieśmy się teraz do XXI wieku. Stosunki polsko-ukraińskie, to jak mówił wybitny historyk Andrzej Sulima-Kamiński, jest niejako taka choroba przewlekła. I tak się zastanawiam, dlaczego pomimo tego, że tyle czasu, im więcej czasu mija od tych tragicznych wydarzeń czystek etnicznych w Galicji Wschodniej i na Wołyniu, o których pan mówił, tym więcej mamy specjalistów. I czy to nie jest tak, że nasze społeczeństwa, pomimo tego, że miały postawioną diagnozę przez specjalistów, zwróciły się do szarlatanów i do znachorów, żeby wyleczyć tę traumę? Czy to nie jest porażka polskich i ukraińskich polityków, no ale także historyków?
Czy może odpowiem na to pytanie w sposób następujący. Porażką jest włączenie się w to nieodpowiedzialnych polityków, którzy traktują relacje polsko-ukraińskie, szczególnie najkrwawszy okres tych relacji, lata 40. Dramat, traumę związaną z tymi wydarzeniami po stronie polskiej, w szczególności jeżeli chodzi o wojnę, ale też po stronie ukraińskiej i polskich Ukraińców, jeżeli chodzi o Wisłę. I traktują to jako paliwo polityczne. Tak? To jest instrumentalizacja historii. To jest tak zwana polityka historyczna w najgorszym wydaniu. To jest nieodpowiedzialne działanie, które nie zbliża, lecz oddala, nie zasypuje, lecz jątrzy rany. Tutaj rolą historyków odpowiedzialną, wielce odpowiedzialną rolą jest mówienie o faktach, o wszystkich faktach, zarówno w tych wygodnych i niewygodnych, o czarnych i także o czarnych kartach z przeszłości własnego narodu, ukraińskiego i polskiego. Nie omijania tematów trudnych. Jeżeli dopóki tego nie zrozumiemy, dopóki między sobą Polacy i Ukraińcy tego nie wyjaśnią, nie porozmawiają, mówiąc kolokwialnie, do bólu, nie wyrzucą z siebie wszelkiej traumy i nie porozmawiają, nie będą o tym mówili otwarcie, dopóty ktoś trzeci będzie na tym korzystał. Nie tylko politycy, populiści, nacjonaliści wszelkiej maści, którzy niemalże tworzą histerię populistyczno-nacjonalistyczną wokół tematyki relacji polsko-ukraińskich, ale również Rosjanie, dla których zbliżenie polsko-ukraińskie jest delikatnie rzecz ujmując nie na rękę. I Polacy, i Ukraińcy w swojej trudnej przeszłości, w XX wieku, udowadniali, że są w stanie się porozumieć, ale do tego porozumienia niestety zazwyczaj skłaniał ich ten trzeci, czyli Rosja bolszewicka, Związek Sowiecki. Wtedy, kiedy poczuli zagrożenie oba podmioty, kiedy poczuły zagrożenie ze strony Sowietów, Rosji, obecnie imperialnej, wówczas mogą myśleć o porozumieniu. Mam nadzieję, że nie tylko zagrożenie rosyjskie skłoni Polaków i Ukraińców do trzeźwego spojrzenia w przeszłość i jeszcze bardziej trzeźwego spojrzenia w teraźniejszość i przyszłość.
To aż ciężko nie zauważyć, że wciąż wydaje się w takim razie aktualna ta ulotka, którą wcześniej cytowałem z 1945 roku. Panie doktorze, ale ciężko też nie uniknąć pytania o te wydarzenia ostatnie, bo decyzja prezydenta Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek ukraińskich formacji wojskowych imienia bohaterów UPA i reakcja polskiego prezydenta o możliwym odebraniu orderu Orła Białego też wywołuje wiele kontrowersji. Jak pan ocenia jedną decyzję i reakcję na tę decyzję, też w kontekście tego, o czym przed chwilą pan powiedział?
Czy to było sformułowanie bohaterów UPA, prawda? W imieniu bohaterów UPA. Myślę, że warto, żeby nasi słuchacze zdawali sobie sprawę, że UPA to nie tylko UPA banderowska, ale UPA to partyzantka petlurowska z lat 20., która walczyła przeciwko Sowietom. UPA, pierwsza UPA to także partyzantka bulbowska Teresa Bulby-Borowcia, która w 1943 roku działała przeciwko Sowietom i Niemcom na Wołyniu. Ta partyzantka, która sprzeciwiała się zbrodniom narodności polskiej dokonywanym przez banderowców, którzy dzięki tej nośnej nazwie wykradli, przywłaszczyli nazwę UPA od bulbowców dla siebie i często podszywali się pod nich, dokonując zbrodni narodności polskiej. Więc mamy tutaj trzy podmioty upowskie, dwa petlurowskie, jeden banderowski. Ja rozumiem, że panu prezydentowi Nawrockiemu chodziło o ten banderowski. A co do decyzji pana prezydenta Zełenskiego, to faktycznie tutaj dotykamy bardzo delikatnej sprawy wrażliwości polskiej w kontekście UPA banderowskiej, banderowskiej UPA, ta, która przeprowadzała antypolską akcję na terenie Galicji Wschodniej, na terenie Wołynia przede wszystkim i Chełmszczyzny w latach 1943-1945. Ale z drugiej, i to jest decyzja według mnie, jeżeli chodziło tylko o tę formację, dosyć niefortunna, bo nie biorąca pod uwagę wrażliwości strony polskiej, polskiego sojusznika, polskiego sąsiada, przyjaciela i pomocnika w wojnie obronnej przeciwko imperialnej Rosji. Ale z kolei zalecałbym daleko idącą powściągliwość i chłodzenie wypowiedzi, ważenie słów przez polskiego prezydenta, ponieważ te słowa mogą wywołać swego rodzaju wspomnianą przeze mnie histerię populistyczno-nacjonalistyczną. Histerię, która nie służy dobrze polskim i ukraińskim relacjom. Dobrze nie służy Polakom i Ukraińcom, a służy dobrze Rosji. Należy ważyć słowa. Tym bardziej słowa powinien ważyć człowiek, który mówi o mordercach, bestialstwie i o bandytach, którzy mordowali cywilów. Człowiek, który gloryfikował jako dyrektor Muzeum II Wojny Światowej i prezes IPN-u, zbrodniarza z punktu widzenia i orzecznictwa IPN-owskiego prokuratora, zbrodniarza. Mam tutaj na myśli Romualda Rajsa-Burego, który dokonywał zbrodni na polskich obywatelach wyznania prawosławnego narodowości białoruskiej. Człowiek, który gloryfikował i zrównywał z 27. Wołyńską Dywizją Piechoty Armii Krajowej Brygadę Świętokrzysłową ONZ, bojówkę partyjną ONR-u, kolaborantów niemieckich. Oraz człowiek, który nie widział jako prezes IPN-u zbrodni komunistycznej w akcji Wisła, która dotknęła nie tylko polskich obywateli wywodzących się z mniejszości ukraińskiej i łemkowskiej, ale także etnicznych Polaków z rodzin mieszanych polsko-ukraińskich oraz Polaków, uwaga, członków Polskiego Stronnictwa Ludowego i ujawnionych konspiratorów antykomunistycznego podziemia z winu. Tych samych, którzy zawierali porozumienia polsko-ukraińskie w 1945 roku, tych samych partyzantów WiN-u, którzy przestrzegali tych porozumień w przeciwieństwie do NSZ-u na Lubelszczyźnie i w powiecie lubaczowskim w latach 1945-1947. Więc zalecam ważenie słów, nie popadanie w histerię, ponieważ tutaj emocje negatywne nie są wskazane.
Chociaż boję się, że tych emocji już się wylało tak wiele i w ostrym tonie pana doktora też one są, że powodują bardzo głęboki problem nie tylko w relacjach zewnętrznych, ale też pewnie w relacjach polsko-polskich. I znów mam wrażenie, że niestety wydarzenia i opinie z 1945 roku naszych żołnierzy wciąż są prawdziwe i istotne. Doktor Mariusz Zajączkowski, historyk Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, był państwa i naszym gościem. Panie doktorze, serdecznie dziękuję za tę nieprostą rozmowę.
Dziękuję również. Pozdrawiam serdecznie.
Czarne niebo, raport.
Czarne niebo.
To na koniec o wydarzeniu pozytywnym i ważnym. Opowiadamy Państwu od października ubiegłego roku o miejscowości Tiuszka na ukraińskim Zakarpaciu, miejscowości, która w 1914 roku była areną walk I wojny światowej, walk II Brygady Legionów, polskich żołnierzy. Niesamowicie ta historia jest opisana w Panteonie Polskim, wydanym w Lwowie przed wojną. Też cytowaliśmy ten artykuł. Ukraińskie Stowarzyszenie, Memento Bellum, i doskonale Państwu znany profesor Juri Fatua. Znowu pojechali, byli w Tiuszce i właściwie dokonał się prawie już taki ostateczny akt uporządkowania cmentarza i postawienia niezwykłego pomnika. Zobaczcie Państwo relacje z Tiuszki dosłownie z wczoraj.
Panie profesorze, co udało się dzisiaj zrobić?
Dzisiaj mamy bardzo udany i ważny dzień. Udało nam się postawić pomnik na cmentarzu wojskowym z czasów I wojny światowej, gdzie pochowanych jest 53 żołnierzy. Wśród nich jest 23 żołnierzy armii niemieckiej, 24 armii austro-węgierskiej, 3 rosyjskiej armii carskiej. Z armii węgierskiej 5 polskich legionistów z 2 Brygady Legionów Polskich. Postawiliśmy pomnik z tablicą pamiątkową. Na tablicy widnieje napis w 3 językach: ukraińskim, niemieckim i polskim. Tu znajduje się cmentarz z czasów I wojny światowej, na którym pochowanych jest 53 żołnierzy, w tym 21 nieznanych, poległych w grudniu 1914 roku, styczniu 1915 roku. Nazwiska znanych żołnierzy: Armia Niemiecka, 2 Brygada Legionów Polskich, Armia Austro-Węgierska. I nasze motto, które umieszczamy na wszystkich naszych pomnikach: żołnierze, śpijcie spokojnie, bez trwóg, z wami Bóg. Logo naszej organizacji: Memento Bellum. Tak wygląda cmentarz obecnie. Na każdym grobie postawiliśmy kamień z szarego granitu, a na dużej mogile zbiorowej coś w rodzaju piramidy. Zabetonowaliśmy miejsce pod drewniany krzyż, który postawimy w ciągu najbliższego miesiąca. Pomalowaliśmy metalowe krzyże, które zostały tu postawione w latach 80. Nie demontowaliśmy ich. Nasza akcja odbywa się w tak licznym składzie, ponieważ uczestniczą w niej wszyscy nasi członkowie z Uszhorodu, a także nasza grupa z obwodu Iwano-Frankiwskiego. Dzieje się to przy wsparciu gminy Pyłypeć, pana Piryńca oraz starosty Tiuszki, starosty wsi Tiuszka, Iwana Bedia. Cieszymy się, że zrealizowaliśmy te akcje, ale będą też kolejne. To nie jest zakończenie rekonstrukcji. Będziemy ją kontynuować. Naszym następnym krokiem będzie postawienie drewnianego krzyża na już zabetonowanej metalowej podstawie. Rozmawiamy też o ogrodzeniu. Cóż, doskonałości nie ma granic.
Przed nami jeszcze Pryslip i krzyż w Pryslipie.
Tak, u nas jest plan działania na
ten rok. Tak, mamy plan działania na ten rok i na sezon letnio-jesienny. Mamy wieś Pryslip, gdzie znajduje się cmentarz wojskowy, który musimy jeszcze identyfikować. Byliśmy tam już 2 lata temu. Byliśmy w tym miejscu, ale nie udało nam się go jednoznacznie zidentyfikować. Teraz dysponujemy większą bazą dowodową. Na przykład to jest zdjęcie tego cmentarza.
I tak można powiedzieć, że dysponujemy większą bazą dowodową i góra Prysłop i tam pojedziemy i tajemnica krzyża i żołnierzy, którzy tam są pochowani, o tym wszystkim opowiemy. Ale jeszcze raz, proszę Państwa, w odległej Tiuszce na ukraińskim Zakarpaciu, tam gdzie trwały walki w czasie I wojny światowej, druga brygada legionów, udało się upamiętnić żołnierzy, którzy tam zaginęli, żołnierzy armii austro-węgierskiej, a żołnierzy też armii niemieckiej. Taka była rzeczywistość I wojny światowej. Tam są pochowani też żołnierze rosyjscy, ale też są pochowani żołnierze drugiej brygady legionów. I chcę przypomnieć i powiedzieć te nazwiska, które znamy dzięki profesorowi Jurijowi Fatule. To on znalazł te nazwiska. Adam Jusiak, Marian Witold Borelowski, Jan Dziedzic, Aleksander Hradecki, Franciszek Joński. Ponad 100 lat nazwiska tych żołnierzy, polskich żołnierzy, zostały uwiecznione na tej tablicy, którą Państwo teraz widzicie i jak oglądacie nas na kanale YouTube, to widzicie też wspaniałą grupę wolontariuszy Stowarzyszenia Memento Bellum z Ukrainy, która uporządkowała ten cmentarz, postawiła swój pomnik i to wszystko wykonała za własne koszty, za co bardzo serdecznie dziękujemy. I tym tematem dzisiaj się z Państwem żegnamy. Zapraszamy na kanał YouTube Czarne Niebo, na kanał YouTube Radio Wnet. Przypominam, że to urodziny Radia Wnet wciąż trwają, więc wspierajcie Państwo też Radio Wnet. A dziękuję moim kolegom, którzy dzisiejszy program przeprowadzili i zrealizowali. Teraz już możemy powiedzieć do usłyszenia, do zobaczenia.